Witam Państwa, Lech Pilarski. Dziś o płacy minimalnej w przyszłym roku pojawiły się na rynku wyliczenia, które wskazują, iż płaca minimalna może wzrosnąć niewiele, a miało być 3000 zł. Ponadto o rozwiązaniach tarczy 4.0, które mogą naruszać prawa pracownicze. Chodzi głównie o zakaz konkurencji, polecenie urlopowe oraz zmniejszenie odprawy emerytalnej. Ponadto zajmiemy się wynagrodzeniami za pracę z chorymi na koronawirusa. Tu zrobiło się małe zamieszanie. Jakie? Zaraz się dowiemy. Naszymi gośćmi są dzisiaj Agnieszka Olchin, wiceszefowa Forum Związków Zawodowych na Podlasiu. Witam Panią.
Witam serdecznie.
Przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Jarosław Niczewski. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Oraz Józef Mozolewski, przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
To jak to będzie z płacą minimalną w przyszłym roku, panie Józefie?
To jest pytanie za 100 punktów. Oczywiście założenia wszyscy znamy, bo pan redaktor przed chwileczką je tutaj przedstawił. Natomiast jesteśmy tu i teraz, czyli przeżywamy tą niespodziewaną i trudną sytuację, która wystąpiła w naszym kraju, w Europie i na całym świecie, i wszystkie gospodarki, w tym gospodarka polska, wyhamowała i tym samym, prawda, siadło troszeczkę, tak jakby wszystko, ale na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę wyniki, które odnotowujemy w kontekście spadku gospodarczego, my na dzień dzisiejszy nie zakładamy, że będzie inaczej niż było deklarowane. Jeśli wyniki ekonomiczne państwa będą wskazywały na to, że może to być niemożliwe, w ten czas będziemy rozmawiali.
Agnieszka Olchin?
No cóż, pracownicy liczyli na te podwyższenie płacy minimalnej w przyszłym roku, a spotkali się z tym, że obecna tarcza umożliwia obniżenie czasu pracy, a co za tym idzie wynagrodzenia, więc już pracownicy dostają mniej niż dostawali jeszcze parę miesięcy temu. No i niestety tutaj jakby dobrych prognoz to ja nie widzę na w chwili obecnej.
Jarosław Niczewski.
No ja myślę, że płaca minimalna na następny rok się nie zmieni. To, co kolega przewodniczący powiedział, no prognozy nie są złe, ale nie są najlepsze. Myślę, że nie, rząd nie podniesie nam tej płacy minimalnej w następnym roku.
Czyli pozostanie ona na niezmienionym poziomie albo niewiele
wzrośnie.
Moje
zdanie jest takie, że zostanie na niezmienionym poziomie.
Zobaczymy, jeśli jak można, to będzie. Tak.
Jeśli można jeszcze, panie redaktorze, dwa zdania w tej sprawie. Ja chciałbym tutaj apelować do koleżanki Agnieszki, jak również do kolegi przewodniczącego, byśmy cierpliwie zaczekali momencik. Doskonale przecież wiemy, że jesteśmy w szczególnym okresie oprócz pandemii, to również przeżywamy dosyć napiętą sytuację, biorąc pod uwagę zbliżające się wybory prezydenckie, drugą turę. Ja myślę, że kiedy ten kurz powyborczy osiądzie, w ten czas zostaną przeanalizowane wyniki ekonomiczne i w ten czas będziemy mogli wrócić do tematu. Tu myślę, że i Prawo Sprawiedliwość, czy też pan prezydent jasno deklarowali, że nie ma mowy tutaj o jakimś zmniejszaniu wynagrodzenia, wręcz odwrotnie. Ja myślę, że nie trzeba tak, pani Agnieszko, sceptycznie patrzeć na, że tak powiem, niespodziewaną sytuację, która wystąpiła, bo to niezależnie ani od OPZZ-u, ani od Solidarności, ani od Forum Lewicy, Prawicy, tylko no, mamy tę sytuację taką, a nie inną, i każdy rząd, gdyby to był rząd Forum, to również pewnie by podejmował takie decyzje. Natomiast wie pani, w swoim wystąpieniu powiedziała, że rząd zgotował taką sytuację, że obiecał, a nie będziemy mieli tych, czy spowodował obniżenie wynagrodzenia, czy pracy. No doskonale pamiętamy ustawę COVID-1, która zakładała, że poprzez porozumienia, które zawieramy na terenie zakładów pracy, mogą być czynione takie ruchy. I pani Związek, i OPZZ, i Solidarność w imię odpowiedzialności za zakłady pracy pracy podejmowaliśmy takie decyzje, żeby ratować zakład pracy, bo...
To może zapytajmy panie Józefie, pana Jarosława Niczewskiego, a jak to wygląda w Flajdererze, w Grajewie, bo tam takie porozumienie zawarto. Czy ono nadal obowiązuje, czy już się wyczerpało i pracujecie nad nową formą, jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń?
Porozumienie mieliśmy zawarte do terminowo do końca czerwca. Z dniem 1 lipca wróciliśmy już do normalnych zasad pracy. Nie mamy zmniejszonych etatów, nie mamy zmniejszonych godzin pracy. Z racji tego, że sytuacja na rynku trochę się polepszyła, mamy trochę więcej zamówień, więc pracujemy normalnie. A w tamtym okresie tych 3 miesięcy no, faktycznie była sytuacja taka trochę mniejsze zamówienia. Tak. Także wróciliśmy do na normalnej kurs, że tak powiem.
To jeszcze dopytajmy, czy były jakieś zwolnienia spowodowane tymi trudnościami, czy nie? Udało się ocalić załogę?
Udało nam się ocalić miejsca pracy. Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy. No chyba, że tam ktoś sam zrezygnuje z pracy. No ale to jest normalna sytuacja, ale pracodawca na dzień dzisiejszy nie planuje żadnych zwolnień. Jeżeli chodzi o moją firmę.
Tak, pani Agnieszka się włącza.
Znaczy, chciałabym powiedzieć, że dużo pracodawców wykorzystuje ten moment. Są zwalniani pracownicy z dnia na dzień w niektórych zakładach pracy. Ja o tym słyszę, dochodzą do mnie takie sygnały. Nie tylko do mnie, ale do moich koleżanek w ogóle z całej Polski. I nawet do tego, co się dzieje w szpitalach. Zmniejszanie ilości łóżek po to, żeby nie dotrudniać pielęgniarek, a pielęgniarki odchodzą na emeryturę, no to za chwilę o tym też będziemy mówić, odchodzą na emeryturę i właściwie jest dużo mniej pielęgniarek w szpitalach niż powinno być naszym zdaniem. I też teraz... to jest wykorzystywanie tej sytuacji na okrągło. Słyszymy od pracodawców, jak źle jest, jak jest ciężko i że na nic praktycznie nie stać zakład pracy.
Czyli w pani opinii mało jest informacji na temat poziomu spadku produkcji, mało jest informacji o rzeczywistej sytuacji firm.
Tak, dokładnie tak.
I trudno pogodzić decyzje, które wynikają na przykład z pandemii, z na przykład obserwacją, że w firmie nic się nie zmieniło, produkcja idzie na całego, a pracodawca wykorzystuje tarczę, tak?
Dokładnie tak.
Jeśli można, panie redaktorze.
To wyjaśniliśmy sobie różnicę poglądów i teraz pana opinia.
Proszę mi wybaczyć, pani Agnieszko, trochę tak humorystyczną odpowiedź. Ja jeśli coś słyszę, to idę do lekarza. Jesteśmy osobami w pewnym sensie publicznymi i my nie powinniśmy funkcjonować na zasadzie ja coś słyszałem. Pani o tym doskonale wie, bo pani bierze udział w posiedzeniach Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego czy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w chwili obecnej tylko Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, i te pytania, które pan redaktor pani postawił, stawiane były przez nas do osób odpowiednio kompetentnych w tym wymiarze, które udzieliły nam odpowiedzi.
I te odpowiedzi
pani doskonale zna, że nie ma sytuacji. Ja, panie redaktorze, szanowni państwo, ja nie słyszałem poza dzisiejszą informacją w Radio Białystok, kiedy wracałem z Białegostoku, że w Suwałkach...
Będą zwolnienia 80 osób.
Tak, ale z biura pracy, z powiatowego biura pracy w Suwałkach, pan wyjaśnił, że ta kwestia trudnej sytuacji w tym zakładzie rozpoczęła się dużo wcześniej przed pandemią. Ale no niech będzie to, powiedzmy, kwestia tylko i wyłącznie pandemii. To dopiero pierwszy sygnał mam taki, że coś się dzieje i tam chyba 80 osób jest tak, zagrożonych.
Dokładnie. 82 osoby, żeby się trzymać faktów.
Utratą miejsc pracy, natomiast wręcz odwrotnie, do mnie docierają sygnały na zapotrzebowanie pracowników do zakładów pracy, bo tak jak powiedział kolega przewodniczący, no my nie zakłamujmy rzeczywistości. Ja nie chcę tutaj nikogo bronić, tylko no prawda jest zawsze taka, jaka jest. No i na dzień dzisiejszy jest wręcz odwrotnie.
To zostawmy, postawmy tutaj kropkę. Kwestia tarczy 4.0, polecenia urlopowe, zmniejszenie odprawy emerytalnej. Czy nie wydaje się Państwu, że na przykład zamiast zmniejszać odprawę emerytalną, można było wykorzystać tutaj zasoby budżetowe i ewentualną różnicę pomiędzy spodziewaną wysokością odprawy, a tym, jak ona została założona w tarczy, żeby tę różnicę pokrył budżet państwa, skoro pracodawca ma kłopoty. Co państwo o tym sądzą, Agnieszka Olchin?
Jeżeli pracodawca faktycznie ma kłopoty, to no oczywiście, że takim dobrym rozwiązaniem by było, żeby budżet państwa wspomógł takiego pracodawcę.
Taką poduszkę zrobił, tak?
Tak, dokładnie. Ale tylko w takiej sytuacji, bo jeżeli tak jak mówi pan przewodniczący, że firma się dzieje coraz lepiej, a pracodawcy wręcz poszukują pracowników, no to w ogóle nie rozumiem tego zmniejszania tych odpraw. To jest dla mnie niezrozumiałe, bo skoro jest tak dobrze, no to dlaczego pracownik po wielu latach pracy, tak? Bo po około 40 lub 40 paru, który idzie na zasłużoną emeryturę, ma dostać zmniejszoną odprawę z
Około 30 tysięcy, maksymalna granica
wynagrodzenia, czyli tak. Ten pracownik, który powiedzmy sobie szczebel kierownicy sprzestuje lub jest lekarzem na przykład, tak? Dlaczego dla tych pracowników ma się obniżać odprawy emerytalne? Dla mnie jest to niezrozumiałe.
Jarosław Niczewski.
No ja nie rozumiem, dlaczego państwo miałoby sponsorować firmy prywatne. Ja pracuję w firmie prywatnej, mamy podpisane porozumienie, tam jest zapisane, dopóki pracodawca albo my nie wypowiemy tego porozumienia, to mamy wypłacone odprawy emerytalne zgodne z porozumieniem z układem zbiorowym pracy. A te zapisy są szablonowe, ustawowe, tak? Tak mi się wydaje, że tak to powinno funkcjonować. Jeżeli w zakładzie pracy działa organizacja związkowa, mamy podpisane jakieś tam porozumienia, mamy układy zbiorowe pracy, tam jest szczegółowo zapisane odprawy emerytalne i inne przywileje pracownicze, które obowiązują.
Józef Mozalewski.
Cóż ja mogę dodać po tych słowach kolegi przewodniczącego Jarka? To są święte słowa i tutaj pani Agnieszko, szanowni państwo, czy to się komuś podoba, czy nie podoba, w chwili obecnej mamy takie ustawodawstwo, taki mamy kodeks pracy. On nie jest najlepszy, ale nie jest najgorszy. Jeśli pracownicy zrzeszają się w związki zawodowe i są aktywnymi działaczami związkowymi na rzecz swoich członków, pracowników w danym zakładzie pracy, to dzieje się tak, jak powiedział Jarek. No, są podpisywane układy zbiorowe, w których reguluje się te kwestie. Ale proszę państwa, no, uzwiązkowienie w Polsce jest na poziomie w granicach 13% wszystkich związków zawodowych i tych reprezentatywnych i tych mniejszych, bo mamy kilkadziesiąt związków zawodowych zarejestrowanych w Polsce, a 85% pracowników jest niezrzeszonych. I w tych zakładach pracy, w których nie ma związków zawodowych, dzieją się takie sytuacje, jak tutaj, no ja nie chciałbym w ten sposób, prawda, stawiać sytuacji prywatne zakłady i państwowe, czy jakieś tam spółdzielcze, bo każdy pracownik zatrudniony u swojego pracodawcy na terenie zakładu pracy podlega tak jakby pod ustawodawstwo, które obowiązuje w naszym kraju. Pod warunkiem, że skorzysta z prawa zrzeszenia się w związki zawodowe i będzie bronił interesów pracowniczych. Państwo w okresie epidemii, to proszę państwa, ja funkcjonuję w strukturach europejskich i w ubiegłym tygodniu mieliśmy posiedzenie struktury tej europejskiej, oczywiście zdalne, i były składane raporty przez uczestników tej konferencji z poszczególnych państw. Ja składałem raport polski, to zazdrościli mi, mówili takiego podejścia rządu, biorąc pod uwagę wsparcie pracowników, w żadnym państwie w Europie nie ma. I trzeba jasno i klarownie powiedzieć, gdyby nie wsparcie finansowe, które otrzymali pracodawcy, to jakby dziś sytuacja wyglądała? Ja boję się czegoś innego.
No,
powrotu epidemii, powrotu, jakich nie daj Panie Boże odpukać w niemalowane, kolejnych obostrzeń dotyczących funkcjonowania zakładów pracy, ten czas to może wymknąć się spod kontroli, biorąc pod uwagę tarczę, która funkcjonowała do tej pory. Ale na dzień dzisiejszy ja uważam osobiście, że życzyłbym wszystkim pracownikom w Europie, żeby rząd tak zabezpieczył, tak jak rząd polski.
To może właśnie tutaj wprowadźmy temat związany z tym, że modyfikowane, czy są propozycje, by zmodyfikować prawo pracy i wprowadzić kwestię pracy zdalnej. Jak pani sądzi, pani Agnieszko, czy wprowadzenie i opracowanie pewnych procedur, zasad wykorzystywania pracy zdalnej już w normalnej rzeczywistości, jako doświadczenie pandemiczne, to dobre rozwiązanie?
Myślę, że tak, bo jest wiele zawodów, wiele prac, które można zdalnie wykonywać. Jeżeli to odpowiada i pracownikom, i pracodawcom, bo w wielu dziedzinach tak jest, to myślę, że jak najbardziej.
Czyli tutaj powinniśmy to ucywilizować, oczywiście za zgodą pracownika, jeśli ma odpowiednie warunki, odpowiedni sposób wynagradzania, rekompensaty za zwiększone zużycie prądu, materiałów i tym podobne, kwestia wyposażenia tego stanowiska. Jeśli by się udało to zmienić i wprowadzić normalnie do funkcjonowania ową pracę zdalną, nie taką pod przymusem pandemicznym, to całkiem fajna zmiana, szczególnie dla niektórych pracowników.
Dokładnie tak.
Ale my, panie redaktorze, jeśli można, tak, panie tak. redaktorze, my właśnie postulujemy tę kwestię. Ja cieszę się bardzo, że na którymś spotkaniu z wyborcami pan prezydent Andrzej Duda zapowiedział.
No właśnie, odwołuje się też częściowo do tego, że propozycje są.
Taką inicjatywę, no bo nie oszukujmy się, no w chwili obecnej no przecież dużo zakładów pracy, może nie produkcyjnych, ale czy to administracja rządowa, samorządowa, czy też chociażby związki zawodowe, funkcjonujemy biorąc pod uwagę...
Jakie oszczędności dodatkowo, nie musi pan jechać do Europy, Europa przyjeżdża do pana ale i załatwiacie sprawy.
Ale ja już nie chcę o tym mówić, bo ktoś może to opacznie zrozumieć.
Nie, jeśli weźmiemy pod uwagę, panie przewodniczący, te wszystkie debaty dotyczące prezydentów niektórych miast, że niektórzy jeżdżą za dużo, że za daleko, wyjazdy posłów, no to możemy spokojnie tutaj wykorzystać zdalne możliwości.
Ale też ta sytuacja, ostatnio na antenie Radia Białystok mówiłem, że no jedna korzyść w wyniku tej epidemii, która wystąpiła w Polsce i w Europie, to jest taka, że my właśnie wzięliśmy słuchawki do ucha, telefony i możemy uczestniczyć w debacie w Radio Białystok, a nie siedzieć, prawda, nie dojechać z Grajewa, z Moniek, z Białegostoku do radia i tam debatować. Można. Wiele innych działań zdalnie prowadzimy, też zarządzamy, chociaż ostatnio słyszałem, cytując klasyka, że można wielomilionowym, dwumilionowym miastem zdalnie zarządzać. Tutaj to już się z tym chyba bardzo nie zgodzę, ale tam powiedzmy związkiem 10-tysięcznym to jak najbardziej można też zdalnie, ale już mówiąc zupełnie poważnie, myślę, że tutaj jak najbardziej będziemy wspierali, myślę, że wszystkie centrale związkowe będą wspierali naszą inicjatywę, biorąc pod uwagę wprowadzenie do kodeksu pracy pracę zdalną.
Jarosław Niczewski, OPZZ też będzie za tym?
Ja mogę w tej chwili jeszcze się wypowiedzieć tylko we własnym imieniu, no...
Organizacja, czyli pan będzie sądował, jak organizacje związkowe w OPZZ zrzeszone
reagują. Zobaczymy, jakie będą szczegółowe przepisy, co z tego wyniknie, bo ja obawiam się jednej rzeczy tutaj przy pracy zdalnej, bo tak jeszcze powrócę do tego, co kolega przewodniczący mówił, no czy koledze, nie żal tak spotkać się z nami i tak... zdalnie na ekranie, ale tak już poważnie mówię, ja obawiam się jednej rzeczy, no mamy teraz w tej chwili taką sytuację na rynku pracy, jaką mamy, że nie mamy zbyt dużego bezrobocia i jeszcze mamy wybór, czy pracownik będzie chciał zdalnie pracować, czy stacjonarnie, ale co będzie, jeżeli nam tąpnie to bezrobocie, nie, daj Boże, by tego nie było. I wtedy mogą być, w zależności od pracodawcy, mogą być różne chocki, klocki z tym no, robione, mogą być przymuszenia.
Skoro mamy teraz taką balansową sytuację, to może ustalić zasady, opisać je dokładnie, uchwalić prawo po to, żeby było ono później respektowane.
No tak, tylko żeby uchwalić to prawo, trzeba to poddać pod dyskusję na Radzie Dialogu Społecznego i tak dalej. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie jest to tylko taka zapowiedź, ale nie mówię, że nie.
Czyli te doświadczenia warto wykorzystać, zmodyfikować prawo.
Sam korzystałem z pracy zdalnej, także wiem, na czym to mniej więcej polega.
I co trzeba zawrzeć w tych zasadach opisujących pracę zdalną, by odbywała się ona bezpiecznie i w interesie nie tylko pracodawcy, ale także pracownika.
Nie tylko to i przepisy BHP i tak dalej, bo też się zastanawiałem nad kilkoma rzeczami, co może się stać w domu, no różne rzeczy, tak, podczas
pracy zdalnej, kto będzie płacił ewentualne ubezpieczenie. Rozumiem. A zatem czekamy na debatę, na rozmowy na temat tych rozwiązań i na zakończenie. Pani Agnieszko, dopływają do nas informacje związane z wynagradzaniem pracy personelu medycznego w szpitalach, placówkach, w których zajmowano się koronawirusem, że nie do końca to się odbywa w sposób prawidłowy. Jak to wygląda w pani opinii?
W mojej opinii jest bardzo duży chaos i to jest w całej Polsce ten chaos. Pracownicy musieli już w kwietniu podpisywać oświadczenia, w których do ci pracownicy, którzy pracowali z COVID-em lub z osobami, które były podejrzewane o COVID-19. Podpisywali oświadczenia i pracodawcy im mówili, że dostaną z NFZ-u pieniądze, które będą takim zadośćuczynieniem za utraconą pracę.
Takim dodatkiem covidowym.
Taki dodatek covidowy. Niestety później okazało się, że jedynie szpitale jednoimienne, pracownicy ze szpitali jednoimiennych i z oddziałów zakaźnych mogą liczyć na ten dodatek. Ci pracownicy, którzy pracowali w innych jednostkach, nawet jeżeli były wydzielone jakby w szpitalu, jednostce danej były wydzielone, ale dyrektorzy z jakichś, nie wiem, trudno mi powiedzieć z jakich przyczyn, nie zarejestrowali tego u wojewody, ci pracownicy niestety, mimo że listy ich pracodawcy dali do NFZ-u, zostały one cofnięte i ci pracownicy nie dostali tych pieniędzy. I z tego co wiem, to nie dostaną, dopóki dyrektorzy nie wydzielą tych jednostek jako na jednostki pracujące wyłącznie z pacjentami podejrzanymi o COVID lub którzy chorują na COVID. I niestety dochodziło też do takiej sytuacji, że te oświadczenia pracodawcy, żeby nie płacić własnych pieniędzy za to, że pracownik zrezygnował z drugiego miejsca pracy, zostały cofane z datami wstecznymi. Tak dochodziło do tego, że na przykład pracownik podpisywał 26, że 1 maja już mógł pracować, kiedy de facto do 26 czerwca nie mógł pracować.
Bo rozumiem. To pytanie do pana Józefa Mozalewskiego, czy Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zajmie się tematem, żeby to wyjaśnić i rozwiązać?
Tutaj pani Agnieszka jest, że tak powiem, liderem realizacji tego tematu w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i chcę panu i państwu powiedzieć, że od kilku miesięcy, od początku, kiedy wystąpiła epidemia, ten temat jest pilotowany pod auspicjami pani Agnieszki, pana...
I czekamy na...
Ale momencik, tu warto dwa zdania, panie redaktorze.
5 sekund.
Tu pani Agnieszka ma rację. Ja podczas tej konferencji, o której mówiłem, międzynarodowej, otrzymałem informację, że na przykład na Litwie wszyscy pracownicy służby zdrowia, którzy pracowali na pierwszej linii, dostali 100% podwyżki.
Dziękuję bardzo. Czekamy na rozwiązanie także w naszym kraju podobne. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Agnieszka Olchin, wiceszefowa Forum Związków Zawodowych na Podlasiu, przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Jarosław Niczewski oraz Józef Mozalewski, przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność. Do usłyszenia pod koniec sierpnia. Lech Pilarski.